Pana Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. I ja byłem tak w takiej społeczności wychowywany, że jak był czas na świadectwa, to było szczególnie w ciągu tygodnia, to byliśmy nieraz w takiej obawie, bo bracia wywoływali. Żyjesz? No to musisz coś powiedzieć o tym, jak żyjesz. Także tak nieraz tak, no, było się takim, a ja nie jestem przygotowany, jakby mnie tak wywoływali, a bracia jednak to praktykowali i ja uważam, że to nie jest złe. No ale dzisiaj trzeba ostrożnie. Ja chciałbym dzielić się z Wami Słowem Bożym, które jest zapisane w liście apostoła Piotra, w drugim liście apostoła Piotra, 3 rozdział, 18 wiersz. To już są te końcowe wersety z listu Piotra, które on napisał. 18 wiersz, a więc ostatni wiersz listu apostoła Piotra. Ale roście w łasce i w znajomości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i teraz, i na czasy wieczne. Amen. Więc powtórzę jeszcze raz, ale roście w łasce i w znajomości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i teraz, i na czasy wieczne. Amen. Apostoł Piotr taki list napisał i on wzywa nas, abyśmy wzrastali w łasce i w poznaniu. I takie pytanie sobie każdy może zadać, czy jest mi to potrzebne, żeby wzrastać w łasce i w poznaniu. I tu chciałbym powiedzieć, że to nie jest wzrost, wynoszenie siebie na wyżyny, ale chodzi o to, żeby być we własnych oczach coraz mniejszym, uzależnionym od łaski darowywanej nam na każdy dzień od naszego Pana. Darowywany nam na każdy dzień. Pan nam darował łaskę, gdy dożyliśmy zbawienia, ale my mamy iść dalej, a żebyśmy się mogli rozwijać, to my tej łaski potrzebujemy. Gdy ja się nad tym zastanawiam, to dla mnie jest tak bardzo ważny werset z Ewangelii Jana, 4 rozdziału, gdzie Jan Chrzciciel mówi: on musi rósć, a mnie musi ubywać. Jeśli my mamy wzrastać w łasce naszego Pana, jeśli on nam tej łaski chce udzielić, to nasze ja musi być coraz mniejsze. My oczekujemy nieraz, szczególnie ci starsi, może tacy, którzy są tacy może bardziej wymagający, żeby ten świeżo nawrócony od razu to wszystko u niego uległo zmianie według mojego wzorca. Ale jeśli my mamy ulegać zmianie, my wiemy, że to jest przynoszenie owoców, a to jest procesem. Ale o tym wzrastaniu nam tak Piotr pisze. I to jest taki jego jakby testament, który mówi: wzrastajcie w poznaniu i wzrastajcie w łasce. Dlaczego mamy wzrastać w poznaniu? My mamy odróżniać rzecz kosztowną od nikczemnej. W 15 rozdziale proroka Jeremiasza w 19 wierszu jest napisane, że jeśli odróżnisz rzecz kosztowną od nikczemnej. My żyjemy teraz i stykamy się z różnymi braćmi, siostrami z różnych ewangelicznych społeczności. Ja nie porównuję z tym światem, ale jest tak wiele różnych odchyleń od Bożego Słowa i my musimy teraz patrzeć na to, czego nas Słowo Boże uczy. Żebyśmy mogli odróżnić, my musimy to Słowo Boże znać. Jeremiasz był w takim stanie, on był w takim bardzo krytycznym okresie prorokiem. Młody człowiek został powołany, on został odrzucony przez swoich najbliższych, przez ludzi z tej miejscowości, gdzie byli. On był prorokiem powołanym przez swojego Pana i on był prorokiem w Judzie, a więc w tym państwie południowym. W tym czasie, kiedy on był tym prorokiem powołanym, to już północne państwo za odstępstwo, za bałwochwalstwo już byli uprowadzeni do niewoli, a Judzie powodziło się bardzo dobrze. I on ich wzywał do upamiętania, do pokuty, do zmiany, bo oni też palili różnych bożków, różne rzeczy robili, które były niezgodne ze Słowem Bożym. A oni mówili, co ty chcesz od nas? Nam się tak dobrze powodzi, a ty nas do czegoś wzywasz? I on doszedł do takiego stanu, ja jestem sam, zupełnie sam. Czy ja aby mam rację? Czy ja mam rację? I chciałbym powiedzieć, że każdy, kto chce służyć Panu i komu rozchodzi się o Boże prowadzenie, tego Pan nie zostawi. I tak wyraźnie w tym 15 rozdziale jego proroka Jeremiasza jest powiedziane, jeśli odróżnisz rzecz kosztowną od nikczemnej. Nam tego poznania do odróżniania bardzo potrzeba. I kiedy my mówimy o wzrastaniu, to nie możemy wzrastać my, to moje ja, ale to ma iść właśnie w odwrotnym kierunku. I to mi się tak bardzo podoba. Jan Chrzciciel był powołany od Pana i my wiemy, że on był prorokiem, że do niego przychodziło rzesze ludzi i on ich chrzcił chrztem pokutę. On wzywał do pokuty i do niego przychodzili i taki mąż Boży, taki sługa Boży, który był przeznaczony i on niczego innego nie szukał, niczego innego nie pragnął, tylko żeby służyć Panu. I on jeszcze mówi, on musi rość, a mnie musi ubywać. Chciałbym powiedzieć, że to jest dla nas taka wskazówka, że my nigdy nie możemy powiedzieć, jesteśmy już na odpowiednim poziomie naszego, nam już niczego nie potrzeba. Apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie mówi, ścigam, abym innym głosząc sam nie był odrzucony. Takie niebezpieczeństwo istnieje. I w tym tygodniu czytałem takie rozważania Tozera. Tozer to taki dosyć, taki sługa Boży, on już odszedł dawno do Pana. On jest autorem między innymi takiej broszury Radykalny Krzyż i on pisze w jednym artykule, które teraz czytam, że są dwa niebezpieczeństwa dla kaznodziei, dwa niebezpieczeństwa dla każdego wierzącego, że się albo zaczyna wynosić, może go i inni wynoszą, a drugie ogarnia też człowieka zniechęcenie. Mówi te dwa zjawiska występują i my musimy trzymać się naszego Pana, a Pan nas nigdy nie zostawi. A więc jeśli chodzi o ten wzrost, chciałbym powiedzieć, że tak ważne jest, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że jesteśmy uzależnieni od darowywanej nam na co dzień łaski od naszego Pana. A więc to jest forma czynna. Nie raz dożyliśmy i to nam wystarczy. I to pozwoli nam, jeśli my chcemy wzrastać w łasce i w poznaniu, to pozwoli nam, żebyśmy bliżej i bardziej poznawali naszego Pana, to dzieło zbawienia dokonane na Golgocie, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że to jest ściśle, to poznanie ściśle związane z naszym wzrostem duchowym. I myślę, że dla każdego z nas jest ważne, abyśmy doceniali dzieło Golgoty, krzyż, zbawienie. Jeszcze chciałbym o tym jeszcze dalej wspomnieć, ale w tym momencie chciałbym też przytoczyć takie miejsce ze Słowa Bożego, z listu apostoła Pawła do Koryntów. On taką rzecz pisze. My wiemy, kim apostoł Paweł był jako Saul. On był gorliwym, bardzo wykonawcą zakonu i był tym, który zwalczał chrześcijan i robił szkodę w pierwszym zborze. On był odpowiedzialny za śmierć Szczepana, za męczyńską śmierć Szczepana. A po spotkaniu z Jezusem jego życie się odmieniło. I w pierwszym liście do Koryntów, w 15 rozdziale, on pisze tak. Apostoł Paweł pisze o sobie. To jest 8 wiersz i następny. A na ostatek, po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi, bo ja jest najmniejszy z apostołów, którym nie jest godzin, abym był zwany apostołem przeto, żem prześladował zbór Boży. Lecz łaską Bożą jestem tym, czym im jest, a łaska Jego przeciwko mnie w stosunku do mnie nie była daremna, ale obficiej niż oni wszyscy pracował. Wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. A więc widzimy tu świadectwo takiego męża Bożego, jak apostoł Paweł. On pisze o tej łasce i on pisze, że ta łaska daremną nie była. On służył Panu. My wiemy od tego momentu, kiedy apostoł Paweł, jeszcze wtedy jako Saul, był na drodze do Tarsu. On miał listy polecające i on miał uprawnienia, żeby aresztować tych, którzy wyznawali drogę Jezusa Chrystusa. Jest pisane, aresztować tych tą drogą idących, a tą drogą był Jezus. I on miał takie polecenia, on się spotkał z Jezusem. I to spotkanie zmieniło radykalnie jego życie. I my tu czytamy jego świadectwo. On sobie zdaje sprawę z tego, kim on był. I on pisze, że on jest najmniejszy z apostołów. On pisze, że jest poroniony płód, a więc to, co jest całkowicie odrzucone jako nieczyste, jako niedobre, nie nadające się do niczego. On sobie zdaje sprawę, że takim jest i takie jest jego wyznanie. Ale teraz pisze, ale dzięki łasce, tylko dzięki łasce. On dożył zbawienia przy spotkaniu z Jezusem i my czytamy w liście do Galacjan, on pisze, że się nie radził ani ciała, ani krwi. I on pisze w liście do Galacjan, że to, co przekazuje, to nauczył się od samego Pana. Pan go obdarzył taką szczególną łaskę, gdy my popatrzymy, ile on listów napisał. Wiele razy zastanawiałem się nad tym, dlaczego ten Paweł akurat musiał siedzieć w więzieniu. Ale gdyby nie siedział w więzieniu, to by tych listów nie pisał, bo by osobiście odwiedzał. My wiemy, że nawet nie wszystkie listy Pawłowe zostały zachowane, bo wiemy, że niektóre zaginęły. Tak to wynika z tych relacji pisanych, ale wiemy, że Pan go używał. Jego drogi były różne i on, gdy pisze o swoim życiu pod koniec drugiego listu, co on wszystko przeszedł, to moglibyśmy powiedzieć, że wprost nie do wiary, że ten człowiek ukamionowany na śmierć powstał. 3 razy był w okręcie, który się rozbił, tak? I on zawsze z tego był wyprowadzony. I tu tak bardzo piękne takie świadectwo pisze, nie ja, ale łaska, która jest we mnie i ta łaska nie była mi dana na darmo. Każdy z nas dożył łaski, każdy z nas. A czy tą łaskę, którą mamy darowaną, my z niej korzystamy, czy my jesteśmy wdzięczni i czy to wzbudza jeszcze większe pragnienie, żeby więcej dożywać Pana, żeby być więcej świadectwem na zewnątrz. My mamy przynosić owoce. Teraz ludzie nie chcą słuchać Ewangelii. Tak trudno kogoś zaprosić na nabożeństwo. Chciałbym powiedzieć, że to nie jest takie proste kogoś przekonać, żeby przyszedł, albo żeby przeczytał jakiś traktat. Wiem, że kiedyś Bąkę w ramach takiej akcji składania świadectw zaczął wydawać takie piękne, złotym kolorem wydane traktaty. I też te traktaty do nas dotarły. One były bardzo drogie już w samym druku, bo to było takie w formie takiego folderu, złote takie. I ja pytam jednego brata z Niemiec, po co tyle pieniędzy wydać, żeby takie traktaty drukować? To bardzo dużo kosztowało rzeczywiście. A on mi mówi, wiesz bracie, jakby to nie było tak z takim już tym złotym, to od razu jak się to włoży do drzwi, to wrzucają do tego pojemnika na papier, bo tam jest osobno na papier, osobno na śmieci. A dlatego, że to bardziej tak zachęcająco wyglądało, mieliśmy nadzieję, ale jak ja tu już te notatki, to mam ile procent, to tak nikły procent przyniosło to w Niemczech, to znaczy nie tylko w Niemczech, ale w Austrii, w Szwajcarii, w tych krajach niemieckojęzycznych, że ta akcja się nie powiodła. Tam były zaproszenia na końcu, żeby tam przyjść i tak dalej. Nie pomogło. Ludzie nie chcą słuchać, ale widzieć muszą, bo oni z nami obcują. I ten to przykład tego Tomka. Wiem, ile razy myśmy się modlili. Różnie też przeżywał, nie? Ale jest świadectwem. Jeśli obserwują nas, to widzą, co ty jesteś za jaki. My mamy być tą otwartą Biblią dla tego świata. Czy sobie z tego zdajemy sprawę? Ta łaska, która jest w nas, ona ma emanować, promieniować na zewnątrz. I do tego wzywa apostoł Piotr, żeby wzrastać i żeby ten wzrost był widoczny. Ja to, co tu brat Andrzej powiedział, tak błogosławi takiego, który mi tak śrubkę przykręca, nie jest to takie proste, tak? Bo to musi być szczere, bo my możemy powiedzieć, a my go błogosławimy, ale na zewnątrz tak, ale wewnątrz, my możemy przed ludźmi, my ludzi możemy oszukać, ale nie naszego Pana. I to, co tu pisze apostoł Paweł, to dla mnie jest takim przykładem, że łaska, jeśli wzrasta, to może prowadzić do tego, jak tu apostoł Paweł w tym liście pisze, że łaska jego nie była daremna. My wiemy, jak pisze apostoł Paweł do Tymoteusza już w tym ostatnim, czwartym rozdziale drugiego listu, to on mówi, że boju dokonałem. On już wiedział, ten wyrok już był wydany, czekał tylko na tą egzekucję, tak można powiedzieć. I on mówi, że biegu dokonałem, wiarę zachowałem dzięki łasce, o której tu pisze. I dla nas jest tak bardzo aktualne. Jeśli my mamy wzrastać w poznaniu, mamy wzrastać w łasce, że to jest kosztem naszego ja. Nas musi ubywać. Każdy, kto narodzi się na nowo, chciałbym powiedzieć, że ma to poznanie, ale to jest początek drogi, a my idziemy na tej drodze za Panem po to, żebyśmy dochodzili do stanu dojrzałości. My czytamy w liście apostoła Jana, tam jest napisane dziecię, młodzieniec i starzec, dorosły. Te wszystkie stadia występują w życiu człowieka wierzącego od samego początku. Czas tego wzrastania, tych okresów jest różny. Naprawdę nie, to nie jest związane z wiekiem, ale z tym, jak wzrasta wiara. I tu jest tak ważne, żebyśmy my wzrastali tak w łasce, jak w poznaniu. I my wiemy, że kiedy się człowiek nawróci, gdy dożywamy zbawienia, to my mamy takie cząstkowe poznanie. My musimy trwać w społeczności z Panem w modlitwie i w czytaniu Bożego Słowa. Bardzo często zadaję takie pytanie tym moim rozmówcom, bo z różnymi problemami się spotykam w rozmowach z wierzącymi i ja często takie pytanie zadaję, ile ty czasu zużywasz na czytanie Bożego Słowa? Bardzo kłopotliwie, w kłopoty się wprawia tym pytaniem wielu tych, co czytają bardzo mało albo w ogóle nie czytają, bo nie ma czasu, bo nie ma czasu. Na inne rzeczy jest czas, ale my wiemy, że Słowo Boże ma moc, a jeśli Słowo Boże ma moc, to my mamy pragnąć tej mocy, żeby to w nas tą przemianę czyniło. I my wiemy, że po nawróceniu to, co apostoł Paweł pisze, moc krzyża w pierwszym liście do Koryntów, w pierwszym rozdziale, my czytamy 23 wiersz. 18 wiersz, albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem, ale nam, którzy bywamy zbawieni, jest mocą Bożą. Czy my potrzebujemy mocy Bożej do zwycięskiego życia? My jesteśmy w tym świecie, w tym zgubnym świecie. My wiemy, do czego świat dąży, co świat sugeruje, czy świat oferuje. Ja tak bardzo często mam na myśli dzieci, młodzież, na co one są narażone, na to środowisko, w którym są, czy w szkole, czy w przedszkolu, czy w szkole czy podstawowej, czy wyżej, to ten świat oddziałuje, a my potrzebujemy mocy do zwycięskiego życia, żeby się temu przeciwstawić. My potrzebujemy mocy i ta moc płynie z krzyża. I tu jest tak bardzo wyraźnie pisane, apostoł Paweł to tak podkreśla, że dla tych, którzy giną, jest głupstwem, ale nam, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Bożą. A więc wzrastaniu w poznaniu, własne w poznawaniu źródła tej mocy. To jest krzyż Golgoty. I my do tego miejsca, do krzyża Golgoty zawsze mamy przystęp, możemy przyjść. I gdy my się nad tym zastanawiamy, to dochodzimy do tego, że mamy to darowane z łaski, ale my z tego musimy korzystać. Nie wystarczy wiedzieć, ale my musimy z tego korzystać i z tego brać na co dzień. I możemy powiedzieć, w drugim rozdziale tego samego listu, w piątym wierszu jest napisane, aby wiara nasza nie gruntowała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Tym ma być ugruntowana nasza wiara. I to pisze doświadczony sługa Boży, apostoł Paweł, który mówi, że łaska w jego życiu daremną nie była. I wiemy, że już za czasów, kiedy Piotr pisał ten list, Ewangelia była przekręcana. Byli nauczyciele, którzy pewne rzeczy przekręcali i wiemy, że w listach apostolskich, czy Piotr o tym, co teraz czytaliśmy, czy Paweł, oni ostrzegali przed zwodzicielami. Również i Juda, apostoł, i również i apostoł Jan tak bardzo przed tym przestrzegali. I zwodziciele byli zawsze i są do dzisiaj. W tym czasie, już kiedy te listy były pisane, to się pojawili gnostycy, którzy mówili, że zbawienie jest tylko dla wybranych, to jest cała teoria na temat gnozy, ale to przez wszystkie wieki się przewijało, a możemy powiedzieć, że teraz gnoza, a teraz są medytacje i tak dalej, więc tylko wybrani, którzy dochodzą pewnych tajemnic, mogą dożyć tej mocy, mogą dożyć zbawienia. To jest niezgodne z Ewangelią i Piotr przed tym tak bardzo przestrzegał, żeby to przez poznanie być od tego ochronionym. I wiemy, że Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, to On tak bardzo zwracał uwagę i ostrzegał przed zwiedzeniami. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, to jest taki proroczy rozdział, który mówi o tym, co się ma stać, co zapowiedział Pan Jezus i co się stało w roku 70, a potem w następnych wersetach w wielu miejscach mówi: patrzcie, aby was kto nie zwiódł. Więc my mamy trwać w łasce, która ma wzrastać w nas, ale my mamy wzrastać i w poznaniu. I jedno i drugie to musi iść w parze, to musi iść równoległe. I Pan Jezus ostrzegał przed zwiedzeniami, przed fałszywymi prorokami i wzywał nas do czujności, do gotowości. I dla nas to jest tak bardzo istotne, żebyśmy w tym naprawdę żyli i trwali. Jako dzieci Boże nie istnieje taki stan, żeby sobie założyć ręce i powiedzieć: ja już osiągnąłem. Powtórzę to, co już mówiłem. Apostoł Paweł mówi: ścigam, żeby biegnę, ani na chwilę nie pozostaję w takim spoczynku. My wiemy, to jest tylko Stary Testament, ale my wiemy, że jak sobie tak Dawid odpoczął i wyszedł na taras, zobaczył tą Betszabę. Diabeł, przeciwnik, on szykuje różne okazje, żeby zwieść, żeby odpoczywać. Naród izraelski, armia walczyła, a Dawid sobie odpoczywał. I to zwiedzenie przyszło. Dlatego my musimy być takimi bardzo czujnymi. I w liście do Hebrajczyków, gdy do tego listu popatrzymy, to w tym liście do Hebrajczyków, w 2 rozdziale, zaraz na początku, jest też takie ostrzeżenie, które jest w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, tak bardzo aktualne. 2 rozdział na początku jest zaraz powiedziane tak. 2 list do Hebrajczyków, 1 wiersz i następny. Przetoż musimy tym pilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy snać nie przeciekli. W innych tłumaczeniach jest: nie minęli celu, nie przeszli obok celu. W różnych tłumaczeniach jest, ale sens jest ten sam, żebyśmy nie minęli celu, bo ponieważ przez aniołów mówione słowo było pewne, a każde przestępstwo i nieposłuszeństwo wzięło sprawiedliwą zapłatę pomsty, jakoż my uciekniemy, jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które wziąwszy początek opowiadania przez samego Pana od tych, którzy go słyszeli, nam jest potwierdzone. Jakoż my uciekniemy przed odpowiedzialnością, jeśli zaniedbamy. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy trwali w tym i zważali na to, żeby Słowo Boże nie było zaciemniane przez niewłaściwe głoszenie. Tych różnych głosicieli jest bardzo dużo. Oni wdzierają się do naszych zborów. Czy to jest nauka, wieczność i pewność zbawienia. Raz zbawiony, na wieki zbawiony, choćby grzeszył, ale nie chcę się rozwodzić na tą nauką. Ewangelia sukcesu. Jest tego tak dużo i za tym idą, to porywa wielu naszych wierzących. Dlatego jest tak ważne, znowu powtarzam, w poznaniu i w łasce trwać, żeby łaska wzrastała w nas na co dzień i w poznaniu. To jest tak bardzo bardzo ważne. I jedno, na jedno chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że mowa o krzyżu, wrócę do tego słowa, jest dla ginącego świata głupstwem. Ale jest takie niebezpieczeństwo, że teraz ten krzyż Golgoty i poselstwo o krzyżu jest poniekąd spłycane. I to robią kaznodzieje, może nie zdając sobie z tego sprawy, co to znaczy krzyż i śmierć własnego ja. Bardzo często słyszymy o pewnym takim życiu na wyższym poziomie. Życiu na wyższym poziomie. Pan Jezus we wszystkich trzech Ewangeliach jest to napisane, powiedziane, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. To jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, identycznie we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych. Niech weźmie krzyż. Krzyż jest symbolem śmierci. Tam jest powiedziane dalej, niech zaprze samego siebie. Wzięcie krzyża to w czasach, gdy to było pisane, wzięcie krzyża to było śmierć człowieka. Śmierć człowieka. I kiedy Pan Jezus mówił o wzięciu krzyża, to mówi o śmierci własnego ja. Za czasów rzymskich, kiedy była praktykowana ta kara śmierci wykonywana przez ukrzyżowanie, to ten skazaniec, który niósł ten krzyż na miejsce stracenia, on tam nie szedł po to, żeby się coś poprawiło i wrócił z powrotem. On już stamtąd nie wracał. Ten stary człowiek tam nie wracał. I my musimy sobie zdać z tego sprawę. Jeśli my ma być jako nowe stworzenie, to ten stary człowiek musi umrzeć. I ten stary człowiek musi umrzeć gdzie? Na krzyżu. Tak jak to Pan Jezus powiedział, wziąć krzyż i iść tam na miejsce, gdzie się kończy to stare, żeby mogło zacząć to nowe. Ale to jest taka Ewangelia, no dzisiaj to można tym wystraszyć. Śmierć własnego ja. Ja przecież też coś znaczę. Ja jestem człowiekiem, już doświadczenie i tak dalej, a teraz to wszystko jest niczym. To nie jest takie łatwe, zaprzeć samego siebie. Dlatego jest to tak trudne nieraz do przyjęcia i żeby nie zrażać od razu, to my tak troszeczkę łagodniej spłycamy to. I bardzo często człowiek, który się nawróci, to on jeszcze robi wiele takich rzeczy, których nie powinien. Nikt mi nie powiedział, że ja nie powinienem. Jak my kończymy stare życie, to my musimy to wszystko musimy zostawić. Jest taka książka, nie wiem, wielu z was na pewno czytało Bóg wśród Zulusów. Tam opisane jest w tej książce, wśród Zulusów, ci ludzie zanieczyszczeni okultyzmem, tymi wszystkimi praktykami pogańskimi. I każdy, który chciał oddać swoje życie, to tam jest napisane, że ten Erlo Stegen rozmawiał, czy to było w twoim życiu, a jeśli tak, to musisz wszystko zostawić. Mi się bardzo podobało, że wtedy, jak oni zaczęli tą pracę w RPA, tam na południu Afryki, to oni tak radykalnie do tego podchodzili. Tam jest opisana jedna kobieta, która też pochodziła z takiej rodziny, gdzie te okulty, czarowanie i tak dalej było praktykowane. I ona miała taką czarną skrzynkę, jakąś tam z metalu. I tam były różne takie te ich symbole rodziny, służące do praktyk. I ona mówi, ja wszystko porzucę, ale to muszę zachować. To była jej zguba. Oni mówili, ty musisz to wszystko pozostawić. A to nie jest takie łatwe, nie? Ale my to musimy powiedzieć. I to nie, że to z czasem. Duch Boży nas uczy i z czasem mówi to, to, to w twoim życiu jeszcze nie jest takie, jak powinno być. Ale na początku my musimy powiedzieć to, to, to. Z tego wszystkiego musimy zrezygnować. My wiemy, że nasz Pan, On bardzo dokładnie wie, z czym my jesteśmy związani. Jak wiele ludzi jest związanych, wierzących, w tym wypadku ze sportem, albo jak już nawet nie sportem, to z kibicowaniem, to znaczy oglądaniem tego wszystkiego. Ja jestem zaskoczony, jak to niektórych ludzi wierzących fascynuje. No, i kiedyś dostałem taki komplet wykładów jednego brata z Bremen, pastor z Bremen, bardzo na temat drogi zbawienia, no te dyski takie, bardzo to było piękne, ja to przesłuchiwałem. No i na ostatnim tym, no tam jak się głosi, to wszystko się nagrywa i ten pastor mówi, ale ja widzę tutaj teraz taki niepokój i wypada mi kończyć, a tak mi szkoda, no bo to akurat jest ostatni wykład, ale ja wiem, o co chodzi, bo wszyscy już rozmyślają o tym, jak dojadą do domu, żeby zobaczyć, bo były mistrzostwa świata. Nie wiem, czy Niemcy wtedy już wygrali. Na pewno nie wygrali, ale ten pastor mówi, ja widzę taki niepokój, a duży zbór jest, bo w tej chwili mam nabożeństwa na dwie zmiany, bo jest ponad 600 osób, ale jak tam byłem, to ich było ponad 300. I on mówi, widzę ten niepokój, bo nie słuchają słowa, ale żeby zdążyć do domu przyjechać, jaki będzie wynik. No na pozór nic, no, czy to grzech? Ale oni przedkładali to ponad słowo. I ten pastor musiał skończyć, skrócić, nie dopowiedział do końca, no bo widział ten niepokój, no te i tak dalej, takie ruchy. I kiedy mi to przywiózł jeden brat z Niemiec, no po tym się pyta za 3 miesiące, o, przeczytałeś to, przesłuchałeś? No przesłuchałem. No i ja mówię, no ale wiesz, to jest przerażające, że w waszym zborze takie coś. No wiesz, a ja tego pastorowi nie mogę powiedzieć, bo no wiesz, no to już twoja sprawa, nie? No ale jakoś nie wytrzymał i powiedział to pastorowi. Wiesz, Guńka to mówił, my się znamy z tym pastorem, że no to jest no bardzo smutne, że taki stan jest w zborze. No ten pan, no ja ten stary Guńka i machnął ręką. Nie o to chodzi. Ja tylko wskazuję na to, czym człowiek jest związany. Jeśli ktoś siedzi na nabożeństwie i słucha słowa, ale wie, że będzie ten mecz, to mu ten przeciwnik zrabuje to i to nie, że na jakieś tam coś wielkiego, złego na pozór, a jednak zrabuje. I to jest ta chytrość przeciwnika. To jest ta przynęta, którą rzuca przeciwnik. I ludzie za tym idą. To jest przerażające. Kiedyś u nas był taki brat, nie wiem, czy go ty znałeś, on w Warszawie też był. On to był taki brat, który wśród Cyganów głosił Ewangelię we Francji. On z Francji pochodził i on opowiadał, jak Cyganie też robią i tam ci Cyganie takie świadectwo, bo on z Cyganami jeździł, opowiadali, jak oni kradną kury. To mówił tak, że rzucają na haczyku taką dżdżownicę i rzucają to między stado kur. Tak, no tak jak się rzuca sobie tam ten przynęte ze spławikiem na przyłowieniu, nie? I pod tym tą korpą to ciągle. No. Pierwsza kura, która to złapie, to się zahaczy i się ją ciągnie, a wszystkie inne biegną za tym. Mówi, to jest taki pęd. Jeśli jeden teraz w takim nabożeństwie tylko tą atmosferę wnosi, że trzeba na ten mecz, bo już przed nabożeństwem też mówili o tym, że to pociąga wszystkich. Nam nie wolno. Jeśli on, no to już jest jego odpowiedzialność. Ale ten pęd taki, ten owczy pęd, tego nie śmi być wśród dzieci Bożych. I dlatego jest tak ważne, żebyśmy my patrzyli na Pana, czynili to, do czego jesteśmy powołani. I jeszcze jedno, na co tak chciałbym bardzo zwrócić uwagę. No, brat już mi tu troszeczkę uprzedził. Jak się spotkamy z wierzącymi, to o czym rozmawiamy? O pogodzie, że pracę stracił, że premii nie ma i tak dalej. Same narzekanie. Czy narzekanie przystoi dzieciom Bożym? Myślę, że nie. Nie wiem jak wy, ale my nie powinniśmy narzekać. Niedawno było tak, że był ogłoszony któryś tam stopień zagrożenia pożarowego w lasach i nie wolno było do lasu wchodzić, było tak sucho. No teraz znowu leje, to jest znowu tragedia i tak dalej. Nie? Zawsze jest powód do narzekania i my wiemy, co pobudzało Boga do gniewu, gdy naród izraelski ustawicznie narzekał. Oni ustawicznie narzekali i ciągle patrzyli, że to było tam i myśmy to musieli zostawić. Oni nie mieli przed oczyma tego celu, do którego zostali powołani, tą ziemię obiecaną, ale ta cebula i czosnek i te ryby, no jeszcze i dostatecznie było miejsca na groby w Egipcie i po co my tu idziemy? Narzekanie jest tym, co Boga najbardziej do gniewu pobudzało i my wiemy, co Bóg robił, jak działam na naród izraelski, że oni i te węże i tak dalej, to wszystko, co na nich przypuszczał, bo tego nie mógł znieść. My jesteśmy na drodze za Panem. My nie mamy nigdzie powiedziane, że my będziemy mieli drogę życiową po różach, bo nawet jeśli by to były róże, to one mają kolce. Ale my wiemy jedno, ale że Pan jest z nami. I pod Jego kontrolą jest wszystko. I my mamy Słowo, które nas uczy. I na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć, że to miejsce Słowa Bożego, które jest takie bardzo istotne, ważne, to jest zapisane w liście do Rzymian w 12 rozdziale, gdzie jest takie ostrzeżenie bardzo dokładnie wypisane przez apostoła Pawła, a nie upodabniajcie się do tego świata. Jest tak, no dzisiaj się odróżniać, no potem wskazują palcem, tak, no jakiś inny człowiek, jakiś dziwak, nie? Już to nam przykrość sprawia. A z drugiej strony powinniśmy wiedzieć, co nas to obchodzi. Nas obchodzi to, co powie nasz Pan. Nie co powie ten świat. I dlatego tak, jeśli my mamy wzrastać w łasce, w poznaniu, to wypada wyraźnie sobie i to uświadomić, że nie wolno nam się upodabniać do tego świata. Bo jeśli się upodabniamy do tego świata, to my nie poznamy, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Wolą Bożą jest, abyśmy wzrastali w poznaniu i w łasce, którą On nam daje. Łaska to jest coś, na cośmy nie zasłużyli, to jest nam darowane i to mamy brać na co dzień. I to jest dla nas, ale my mamy to brać wtedy, jeśli my mamy takie pragnienie, żeby tej łaski było więcej w nas, a żeby nas ubywało. I teraz każdy z nas może sobie zadać takie pytanie, czy jest moim pragnieniem, czy jest moim dążeniem do głębszego poznania Bożych prawd, czy jest moim pragnieniem, aby łaska we mnie była coraz bardziej widoczna, coraz bardziej aktywna, kosztem zmniejszania mojego własnego ja. Słowo Boże nam Pan tak wyraźnie mówi, i to mówi sam Pan Jezus, po owocach ich poznacie je. Jeśli łaska nie wzrasta, jeśli my jesteśmy ciągle jednakowi, ciągle na jednakowym poziomie, to w drodze za Panem nie ma takiej sytuacji. Bo jeśli nie idziemy naprzód, to zostajemy w tyle. Ja zawsze przypominam takiego jednego nauczyciela z bielskiej przemysłówki, jak chodziłem do szkoły, to on zawsze miał takie powiedzonko, kto nie idzie naprzód, ten zostaje w tyle. On to tak często powtarzał, ale on to mówił w sensie tym technicznym, jeśli my nie jesteśmy na bieżąco z rozwojem techniki i tak dalej, tych różnych metod, technologii i tak dalej, jeśli my się zatrzymamy, no to my nigdy nie pójdziemy naprzód, nie będziemy się rozwijać w naszej pracy zawodowej, nie będziemy odnosić żadnych sukcesów. Ale to było w świetle naszej pracy zawodowej. Ale dla nas musimy mieć tą świadomość, jest jedno, iść naprzód, tak jak apostoł Paweł mówi, ścigać. Nie zatrzymuję się, nie zakładam rąk, ja już osiągnąłem. My mamy mieć ciągle tą motywację, mamy ciągle żyć tym pragnieniem, żeby Pan mógł w nas więcej uzyskać przez swoją łaskę, którą mamy darowane. Niech Pan błogosławi to słowo i niech Pan sprawi w nas to pragnienie lepszego poznania Pana i przyjmowania tej darowywanej nam łaski na co dzień, żeby to mogło być w nas umiejscowiane kosztem ubytku naszego ja. Niech Pan was wszystkich błogosławi. Amen.